Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W sobotnim magazynie 30 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Dzisiejszy temat: inwigilacja środowisk kościelnych przez służby bezpieczeństwa, a gościem w studiu jest pan Andrzej Grajewski, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie.
Kłaniam się, dzień dobry.
Porozmawiajmy o tym trudnym problemie, może zaczynając od nakreślenia szerszej perspektywy historycznej. Praktycznie zaraz po II wojnie światowej ten proces zaczął się. Powstały komisje organizowane wówczas gdzie? Przy Zbowidzie.
No tak, to był jeden z etapów walki z Kościołem, który rozpoczął się w 1945 roku zerwaniem konkordatu, bo komunistom zależało na tym, aby nie było żadnej podstawy prawnej, która by regulowała stosunki państwo-kościół, a tam, gdzie nie ma prawa, no to jest bezprawie i można robić wszystko. I walka z Kościołem odbywała się trzema sposobami. Jeden to była regulacja administracyjna, drugi to rozbijanie Kościoła od wewnątrz poprzez różnego rodzaju organizacje księży patriotów, właśnie księży przy Zbowidzie, potem przez pakt zorganizowany, a trzeci rodzaj, najbardziej bym powiedział trudny do zidentyfikowania, jednocześnie najbardziej niebezpieczny, to była agentura, czyli duchowni i świeccy, którzy współpracowali tajnie z organami bezpieczeństwa PRL, przekazując informacje, które były potem w różny sposób zużytkowane do walki z Kościołem. Więc te trzy sposoby praktycznie utrzymywały się do końca istnienia PRL, czyli do 1989 roku. No i pozostała ogromna dokumentacja, którą przejął obecnie Instytut Pamięci Narodowej.
Czy jesteśmy świadomi, że to jest pełna, kompletna dokumentacja, ta, która pozostała? Bo przecież był okres, kiedy teczki były celowo niszczone.
To prawda, dokumenty zostały w znacznej części zniszczone, tylko rzeczą charakterystyczną było to, że każdy dokument nie był tylko w jednej wersji. Otóż jeżeli na przykład została zniszczona teczka agenta, czyli ten dokument podstawowy, to materiały, które się w niej znajdowały, były rozpisywane na szereg spraw, z którymi były związane. I w tym sensie ona nie zginęła, ponieważ znajduje się w materiałach innych osób, innych spraw, a więc można dojść do tego poprzez całe skomplikowane systemy rejestracyjne, jak pracował dany agent, na kogo donosił i co z tego wynikało. To są wszystko oczywiście materiały pośrednie i mówimy o materiałach tak zwanego czwartego departamentu MSW, który został powołany pod koniec lat 50. i zajmował się wyłącznie duchowieństwem. Ale proszę też pamiętać o tym, że duchowieństwem działającym poza granicami naszego kraju zajmował się bardzo intensywnie wywiad PRL i te dokumenty praktycznie zostały zniszczone i od czasu do czasu wypływają, jak chociażby ostatnio przy okazji sprawy ojca Konrada Hejmo. To są dokumenty wywiadu.
Ta sprawa wywołała, wiele emocji. Najostrzejszą bodaj reakcją była pańska reakcja właśnie, gdzie nazwał pan ojca Hejmę bezpośrednio właśnie na tej konferencji prasowej, że zdradził Kościół. Czy pan to podtrzymuje?
Bym powiedział w ten sposób, że tamte słowa były niepotrzebne. Pomijając to, co ja myślę o sprawie, ona jest na tyle gorąca i na tyle wywołuje różnego rodzaju emocje, że każde dodatkowe subiektywne oceny niczego tutaj nowego nie wnoszą, a właśnie stanowią swoiste dolewanie oliwy do ognia, który i tak pali się bez tego silnym i gorącym blaskiem. Także niewątpliwie te słowa były błędem i nie powinienem ich wypowiadać publicznie. Powtarzam, bez względu na to, co o sprawie myślę. Gdyby ojciec Konrad powiedział w swojej refleksji, którą potem zawarł w takim obszernym dokumencie, przepraszam, zaraz po ujawnieniu tej współpracy, myślę, że i moje słowa były łagodniejsze. Natomiast w sytuacji, kiedy on mówił o swoim czystym sumieniu, że nie ma nic sobie do zarzucenia, również pewne emocje z mojej strony zagrały. Dzisiaj, kiedy ojciec Konrad wprawdzie warunkowo powiedział, przepraszam za to, co zrobił, to myślę, że mogę wycofać się z tamtego stwierdzenia, aczkolwiek bym się upierał, że jego długoletnie kontakty z organami bezpieczeństwa spowodowały, że był użytecznym narzędziem wykorzystywanym do walki z Kościołem. No taka jest obiektywna prawda.
Organa bezpieczeństwa próbowały werbować różnych współpracowników. W środowiskach kościelnych także mówi się, że mogło to być nawet około 10% duchowieństwa, którzy w jakiś sposób na współpracę z organami PRL poszło. Czy rzeczywiście tak jest?
W różnych okresach czasu było różnie, więc te 8-10% to jest takie pewne uśrednienie, bo w czasach stalinowskich było więcej i w latach 80. też było więcej. Otóż to jest charakterystyczne, że lata 80. były, można nazwać, czasem wielkiego werbunku i to we wszystkich kategoriach zawodowych. To nie tylko dotyczyło Kościoła, ale wszystkich innych grup społecznych. Liczba współpracowników tajnych wynosiła wtedy około 100 tysięcy. A musimy pamiętać, że w ciągu 45 lat PRL z organami bezpieczeństwa współpracowało około 1,5 miliona ludzi. Że to jest bardzo poważny problem społeczny i to nie byli ludzie przypadkowi, tylko zajmujący ważne, określone miejsce w strukturze społecznej, bo tylko tacy byli użyteczni. A więc wracając do tego problemu duchowieństwa, oczywiście współpraca współpracy nie jest równa. Bywały wypadki, że ktoś pod wpływem nieświadomości czasami słabości godził się na współpracę, ale z mojej wiedzy, a znam trochę tych dokumentów, bardzo często duchowni starali się z tego jak najszybciej wykręcić. I tutaj 2-3 spotkania ja bym nie kwalifikował do jakiejś wielkiej współpracy. Poza tym trzeba pamiętać, że jednak zdecydowana większość tej współpracy odmawiała i warto o tym też wspomnieć, że te dokumenty stanowią również świadectwo heroizmu zdecydowanej większości polskiego duchowieństwa. Ja jestem czynny przy gromadzeniu dokumentacji jednego z procesów beatyfikacyjnych, postaci niezwykle ważnej, księdza Franciszka Blachnickiego. Ja muszę powiedzieć, że znaleźliśmy już dziesiątki dokumentów dotyczących księdza Franciszka, gromadzonych przez służby bezpieczeństwa, ale to są tylko dowody jego świętości, wyłącznie. To samo jest w przypadku księdza Jerzego Popiełuszki. To są tylko dowody jego świętości. Poza tym zwykłych księży, wielu znam materiały, czy chociażby opublikowane niedawno dokumenty księdza prymasa. Dowodzą jego heroizmu, jego wierności Kościołowi. I tak na to trzeba spojrzeć, że te dokumenty przede wszystkim dowodzą prawości, wielkości polskiego duchowieństwa i polskiego Kościoła. Jest pewien margines. Margines o różnych stopniach szarości czy czerni. Są upadki beznadziejne i to rzeczywiście przejście... Proszę pamiętać, Ojciec Święty też mówił, że XX wiek był naznaczony taką pewną osobliwą cechą, on to nazwał, że jest pewien obszar ciemności, nieprawości, wręcz tajemnica nieprawości. I czytając niektóre dokumenty, rzeczywiście człowiek nie może sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ktoś tak postępował. Bo jeżeli jest strach, jeżeli jest element szantażu, sprawa jest dość jasna. Natomiast w wielu przypadkach tego nie ma. Jest wciągnięcie w ten obszar zła, nasilający się, czasami bezinteresowny. I to są rzeczywiście dokumenty dramatyczne, ale to jest absolutny margines. Bo reszta to są różne stopnie szarości, uwikłania się po ludzku w różnego rodzaju trudne sytuacje, z próbą wyjścia z tej sytuacji, próby nieszkodzenia, jak się już w to wdepnęło, to minimalizowania tych informacji, starania się, że tak powiem, nie szkodzić w tym wszystkim. Ale oczywiście są też działania i spontaniczne, chętne i płatne. Taka jest po prostu prawda wynikająca z tych dokumentów. I to jest, muszę powiedzieć, wbrew temu, co się mówi, dokumentacja o dużym stopniu wiarygodności.
Pańska książka na ten temat nosi tytuł Kompleks Judasza. Arcybiskup Życiński zwrócił uwagę, że gdyby nawet procentowo policzyć, wyszłoby, że 8,5% było zdrajców w składzie apostolskim. Panie Andrzeju, również arcybiskup Życiński mówi, że dzisiaj żyjemy w uberracji. Materiały pisane przez agentów bezpieczeństwa potrafią tak zaciążyć na ludziach, że mogą pozbawić dobrego imienia. Tych materiałów wiele się zachowało, wiele się nie zachowało. W Polsce lustracji do tej pory nie przeprowadzono.
W jakimś sensie ona jest prowadzona, tylko poprzez bardzo skomplikowane procedury. Zresztą zawsze byłem przeciwnikiem, aby tego rodzaju procesy obowiązywały w Kościele, ponieważ Kościół ma inne mechanizmy. I sam doświadczyłem kilku przypadków, że duchowni przychodzili do swoich biskupów, wiem o tym, i rozmawiali z nimi i sprawa została oczyszczona, bo w gruncie rzeczy do tego to się sprowadza, żeby przyjść, pokazać swoje wszystkie okoliczności danych działań, a czasami powiedzieć po prostu po ludzku przepraszam, bo przecież nie chodzi o to, aby z tego procesu robić jakieś igrzyska. I tu niewątpliwie jest błąd, za który odpowiada profesor Kieres, że ze sprawy ojca Konrada zrobiono pewne igrzyska. Tego należało uniknąć i ja myślę, że każdy następny prezes Instytutu będzie miał świadomość, że dotykając obszaru spraw kościelnych powinien postępować z wyjątkową wrażliwością, gdyż szkody, jakie to wywołuje, są ogromne. Zresztą ja to już obserwuję, chociażby przez podziały w różnych środowiskach kościelnych, czy mówiąc wprost, wśród samych dominikanów. To przecież nie jest tajemnica, czytam publikacje niektórych dominikanów, którzy bronią ojca Konrada z różnych pozycji, z różnych powodów, ale to świadczy o głębokości tych istniejących podziałów. Więc aby już raz wyrządzone zło nie powiększać, należałoby po prostu przenieść to z płaszczyzny medialnej na płaszczyznę refleksji wewnętrznej. I tu muszę powiedzieć, że profesor Kieres akurat wielokrotnie apelował do biskupów, aby powoływali własne komisje historyczne, które jakby przejmą tą część dokumentacji, zabezpieczając je na badania wewnętrzne i potem przedstawiając wyniki przede wszystkim biskupowi. Mówiąc wprost, w aktach wywiadu, które zostały przekazane w ostatnim okresie, to znaczy pod koniec ubiegłego roku, znajdują się również inne dokumenty dotyczące infiltracji Stolicy Apostolskiej czy polskiego duchowieństwa działającego tutaj w Rzymie. I właśnie ze względu na wielką wrażliwość, to jak myślę, że powinna na poziomie Sekretariatu Episkopatu Polski powstać komisja, która przejrzy te akta bardzo wnikliwie, je przestudiuje, no i wyciągnie stosowne wnioski. Jeżeli te nie zostanie uczynione, te akta prędzej czy później zostaną ujawnione i wtedy jeszcze pół biedy, jak zajmą się tym naukowcy, ale rzucą się na to dziennikarze i możemy być od jednej brukowej sensacji do drugiej miotanie i to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo. Z drugiej strony nie można powiedzieć w ten sposób, że akta dotyczące kościoła ma być traktowane w sposób zupełnie inny i na przykład zamknięte całkowicie. Jednak Instytut reguluje się określoną ustawą, która określa pewne procedury i z tych procedur należy skorzystać. I niektórzy biskupi takie komisje powołali. Problem polega na dokumentach dotyczących centralnej instytucji kościoła czy funkcjonowania polskich instytucji kościelnych w Rzymie. I tu uważam, że powinna powstać przy Sekretariacie Episkopatu taka komisja naukowa, która będzie zajmowała się tymi dokumentami, bo prędzej czy później one zobaczą światło dzienne, a przecież nie zdradzę wielkich tajemnic, mówiąc, że sprawa ojca Konrada to nie jest jedyna sprawa. Co więcej, mogę powiedzieć, że jest to czubek pewnej góry lodowej, której obszaru nie znam, ale która jest na pewno dość rozległa. Zresztą z tych dokumentów już wynika, że tak zwane ogniwo wywiadowcze La Cara, którego częścią był ojciec Konrad, składało się z trzech źródeł informacji. I można dojść przynajmniej do drugiego, to trzecie jest w tej chwili nieznane. Ale La Cara nie był jedynym, który tutaj działał. Była również rezydentura oficjalna przy ambasadzie, która robiła swoją dokumentację. Były inne werbunki pod tak zwaną obcą banderą, nie tylko BND, jak to było w przypadku ojca Hejmy, ale i innych. Więc tutaj różnego rodzaju dokumenty są i nie można wobec tego stosować polityki strusia, schować głowę w piasek i udawać, że tego nie ma. To po prostu jest i z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że są to akty o dużej wrażliwości i jeżeli instytucje kościelne nie wypracują jakiejś koncepcji zajęcia się tymi aktami, no to przykro mi to powiedzieć, ale czekają nas kolejne skandale.
Z drugiej strony arcybiskup Życiński proponuje, cóż, powołanie Komisji Prawdy i Pojednania, komisji, która by działała w odwrotny sposób.
No, tylko cały problem polega na tym, że ta komisja zakłada pewien stopień ochotniczego stawiennictwa się. Moje doświadczenie mówi mi, że takich ochotników może być niewielu, bo znane mi przypadki osób, które i z tych pierwszych stron gazet, ale również, że tak powiem, z własnego doświadczenia, przecież w swoich aktach, czyli tych, które dostałem jako pokrzywdzony, bo też wystąpiłem o dostęp do swoich akt, znalazłem nazwiska ludzi mi bliskich, znajomych i też poszedłem zapytać się, dlaczego żeście to robili. No więc jakby pewnym mianownikiem wspólnych tych wszystkich zachowań jest odrzucenie tej prawdy. To jest pierwszy krok, a drugi krok, też standardowy, no współpracowałem, ale nikomu nie szkodziłem. O, to są takie dwa charakterystyczne typy zachowań. Pierwszy, odrzucenie tej współpracy, drugie, wymazanie tego wszystkiego, co stanowi jakby istotę i bagatelizowanie. I to możemy na wielu przypadkach obserwować. Jakby ten pomysł księdza arcybiskupa Życińskiego zakłada, że stajemy w prawdzie wobec tego, co się wydarzyło. Tylko ja się obawiam, że działają tutaj takie psychiczne mechanizmy wypierające, że tak powiem, ze świadomości to potencjalne zło, które się zrobiło, że to będzie bardzo, bardzo trudne.
Z jednej strony mówimy o potrzebie oczyszczenia, samooczyszczenia w Kościele. Z drugiej strony jest cały aparat Służby Bezpieczeństwa, który pracował na to, żeby takich współpracowników pozyskać. Ci ludzie w większości również dzisiaj jeszcze żyją i...
Mają się dobrze.
Mają się bardzo dobrze.
Tak, no chociażby wzmiankowany pułkownik Głowacki, który zaczynał karierę właśnie od kontaktów w Poznaniu z ojcem Konradem, potem awansował, potem odgrywał ważną rolę przy zacieraniu śladów, przy zabójstwie księża Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj korzysta z uprzywilejowanej emerytury, luksusowego mieszkania służbowego, które nabył w sposób szarego, zwykłego obywatela, zupełnie niedostępny. To jest być może też jeden z najważniejszych punktów tych naszych rozliczeń, że koncentrując się na ofiarach, no bo w jakimś stopniu tajni współpracownicy też byli ofiarami i oni ponoszą tego konsekwencje, nie mówimy o katach, o tych, którzy tworzyli system. No bo przecież nawet w sprawie ojca Konrada, tym, który to zadaniował i który odbierał meldunki, był generał Kiszczak. To się na tym poziomie odbywało. To są dyrektorzy Departamentu Wywiadu, którzy ponosili określone konsekwencje, jak chociażby wymyślając tą operację werbunku pod flagą BND. A więc przeprowadzając całą tą szatańską grę i oczywiście dzisiaj w stosunku do nich nikt nie kieruje słowa pretensji, nikt nie zadaje im pytania, dlaczego byliście tak podli, dlaczego można było z jednej strony, prawda, oficjalnie czcić Ojca Świętego, z drugiej strony roztaczać wokół niego siatkę tajnych współpracowników, czy posługiwać się metodami niegodnymi, aby zdobywać informacje. Oczywiście ludzie z tamtego obozu mówią, no przecież to jest naturalne, wszystkie służby starają się mieć swoje informacje informatorów w Watykanie. No, tylko pytanie, czy polskie służby, kiedy papieżem jest Polak, muszą się posługiwać takimi metodami? W moim przekonaniu nie. Wystarczającą rzeczą są no, oficjalne, normalne kontakty. I myślę, że to należy do standardów, a nie werbowanie i prowadzenie jakichś bardzo skomplikowanych, wyrafinowanych operacji. To jest prawda, tylko że w tym momencie już nie mówimy o lustracji, a dekomunizacji. To znaczy o uderzeniu w tą strukturę, która kierowała, a nie w mechanizmy, segmenty, które przy tej współpracy były czynne. I to jest oczywiście wielkie zadanie i w tym momencie oczywiście należałoby przede wszystkim uderzyć w cały aparat generalski, w cały aparat administracji tamtego państwa, zapytać się, czy słuszne jest, aby dzisiaj otrzymywali renty dla zasłużonych, żeby korzystali z wielu beneficjów, których dorobili się no, na niezwykle niecnej i szkodliwej w sumie dla wielu ludzi czy dla Kościoła pracy. To jest na pewno bardzo ważne zadanie i nigdy dość okazji, aby przypomnieć o tym, że prawdziwym mechanizmem całego zła to nie była Służba Bezpieczeństwa, a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Nawet jeśli temat jest bolesny, zawsze jest też inna świadomość, że jeżeli rany istnieją w Kościele, one były przecież w Kościele również wcześniej. Jest zdrada Piotra, jest budowa Kościoła właśnie na tym Piotrze, który trzykrotnie się Chrystusa zapierał. W związku z powyższym pełne i jasne podejście do tych bolesnych problemów Kościół może nawet jeszcze bardziej umocnić. Słowem, takiego podejścia zasadniczo nie powinniśmy się bać.
Jestem o tym głęboko przekonany, że w każdym z tych przypadków, nawet jeżeli będziemy odkrywali pewne obszary, które będą zasmucające czy zatrważające, Kościół wychodzi zwycięsko z tego wszystkiego, z całego tego doświadczenia wychodzi zwycięsko poprzez postawę zdecydowanej większości, tu nie dość okazji, aby podkreślać, zdecydowanej większości polskich kapłanów i polskich świeckich oraz przez swoje zachowanie jako zbiorowość, bo Służba Bezpieczeństwa przy całym swoim wyrafinowaniu, można by powiedzieć profesjonalizmie, nie była w stanie zmienić biegu wydarzeń. Ona tą walkę przegrała. I to też trzeba przy tej okazji powiedzieć, mając drobne sukcesy operacyjne, zwerbowanie, złamanie, uwikłanie takiej czy innej osoby, całą walkę przegrali. Problem polega na tym, że przegrali tą walkę i się doskonale po swojej klęsce urządzili. To jest oczywiście bardzo poważny problem i to wywołuje, teraz jak spotykam się ze swoimi kolegami, z którymi działałem w Solidarności w okresie konspiracyjnym, wielu z nich za swą dobrą służbę Polsce nie dostało nawet symbolicznego podziękowania. Wielu z nich się czuje rozgoryczonych, zwłaszcza kiedy na przykład widzą, jakie są kariery oficerów Służby Bezpieczeństwa czy ludzi z nomenklatury partyjnej. I to jest oczywiście bardzo poważny problem moralny. Natomiast ja myślę, że jeżeli nie zobaczymy tego obszaru szarości czy nawet ciemności, nie będziemy mogli dostrzec w pełnym wymiarze światła i blasku, które płynie od tysięcy ludzi. No tak jak mówię, takie postacie jak ksiądz Jerzy, jak ksiądz Franciszek Blachnicki, prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński, czy dziesiątki ludzi, których jeszcze nie znamy. Ostatnia beatyfikacja, prawda, pokazała, że takich ludzi czekających na ołtarze męczenników czy wyznawców w czasach komunizmu są ogromne ilości. Więc cały ten obraz, jeżeli będziemy go oceniali tylko przez pryzmat tego marginesu, cienia i ciemności, jest fałszywy. Trzeba go zobaczyć w pełnej gamie kolorów, a wtedy to, co jest najbardziej uderzające, to ta jasność płynąca od postaci wielkich.
Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, pan Andrzej Grajewski.
Kłaniam się, dziękuję.
sobotnim magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.